Co jest lepsze?
Przeżyć 33 lata porządnie, czy 80 lat byle jak? Jakie życie daje więcej? Krótkie, ale dobre, czy długie, ale niewiele warte? Czy życie należy oceniać jego długością, czy tym, ile w nim było sprawiedliwości, mądrości, dobra, a ile zła, smutku i egoizmu? Dobrze żyć to znaczy dużo mieć, wysoko stać, uznanym być, czy może otwarte serce mieć, przy Bogu stać i dobrym być. Jak żyć? Jak mam ja, Kajfasz, żyć? Wszystko było w porządku do momentu, kiedy chyba 3 lata temu po raz pierwszy usłyszałem o człowieku pochodzącym z Nazaretu o imieniu Jezus. Otóż dowiedziałem się, że przyszedł on nad Jordan do tego szaleńca Jana, aby dać się ochrzcić. I zaraz potem rozpoczął nauczać. Nawet nie zapytałem, o czym mówił, bo pomyślałem sobie, że to kolejny naiwny, który myśli, że w ten sposób zarobi na chleb. Było takich wielu, których gwiazda na chwilę miała zabłysnąć, by później zniknąć tak nagle, jak się pojawiła. Ale tym razem pomyliłem się. Mijały dni i coraz więcej mówiło się o niezwykłym nauczycielu. To był właśnie ten Jezus. Zdenerwował mnie. Co on sobie myśli? Że Izrael to jego gospodarstwo? Czy nie wie, że to ja, Kajfasz, jestem największym autorytetem religijnym w państwie i jeżeli chcę nauczać, powinien najpierw zgłosić się do mnie po pozwolenie? A on bez żadnego pytania chodzi po całym kraju i naucza. Myśli, że jak ma 30 lat i trochę zna prawo i proroków, to już mu wszystko wolno? Niech najpierw przeżyje tyle lat, co ja. Pozna tak dobrze księgi, przystanie do nas, posłuży tak długo w świątyni, w końcu niech zostanie arcykapłanem, a później dopiero niech naucza. Co to musi być za niewychowany człowiek? Właśnie przez takich depczących prawo i przepychających się łokciami w pogoni za sławą jesteśmy teraz w niewoli. Tacy oszuści to największe nieszczęście dla kraju. Najgroźniejsza zaraza dla narodu. W każdym razie postanowiłem wysłać kilku ludzi, aby przysłuchali się naukom Jezusa. To, z czym wrócili, przeraziło mnie. Nauka tego człowieka nie była do niczego podobna. To nie było tylko cytowanie pisma albo sprytne powtarzanie tego, co inni już powiedzieli. On głosił coś nowego. Mówił o błogosławieństwach, o wytrwałej modlitwie, o miłości nieprzyjaciół, o przebaczeniu, a ludzie szli za nim. To już nie było tylko kilku prostaków z nad jeziora, ale to były tłumy. Tłumy głupców gotowych pójść za tym oszustem nawet na koniec świata. Zazdrościłem mu tej popularności. Och, jak bardzo mnie to bolało, że wokół niego gromadziło się tylu ludzi. Podli zdrajcy. Usłyszeli coś nowego, najedli się raz czy dwa chlebem i gonią za nim jak pszczoły do miodu. Oślepcy. Nie widzą, że to wszystko oszustwo, krętactwo i magia? Bo jak inaczej nazwać te przedziwne przypadki uzdrowień? Na pewno ktoś za pieniądze udawał chorego, by na oczach tłumu wstać, zobaczyć czy usłyszeć. A oni od razu uwierzyli, że to cud. Bezbożnicy. Mają prawo, mają świątynię, mają prawdziwych uczonych w piśmie, w końcu mają mnie, najwyższego arcykapłana, a idą za tym wysłannikiem diabła. Tak, to musi być wysłannik diabła, bo któż inny poprawiałby przykazania Boże? Któż ośmieliłby się nauczać i naruszyć święty dzień szabatu? Któż pozwoliłby swoim uczniom na łamanie postu? Któż babrałby się w brudzie, przebywając z grzesznikami, celnikami, jawno grzesznicami i opętanymi? Któż, jak nie sam grzesznik i opętany, wyczuli swojego? Któż w końcu walczyłby z nami, sługami Jahwe, jeżeli nie sługa Belzebuba? Od początku na każdym kroku próbował nas ośmieszyć i skompromitować w oczach ludu. Tak było, kiedy mówił o modlitwie i poście, że niby ci, którzy modlą się i poszczą dla oka ludzkiego, to my, jak on, prosty syn cieśli, śmiał do nas powiedzieć: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Skąd wiedział, co myśli Bóg? Czyż był Bogiem, by wiedzieć, że to niemodlący się faryzeusze znaleźli uznanie w Bogu, ale o zgrozo najgorszy z najgorszych, celnik? Mówił o nas: wilki w owczej skórze, groby pobielane, plemię żmijowe. Jeszcze do dziś dźwięczą mi w uszach te bluźniercze: biada. Biada wam, faryzeuszom, biada wam, uczonym w piśmie. To raczej tobie biada, Jezusie, bo za twoje knowania z szatanem spotka cię kara. Ohydny kłamca, który wymyślał przeróżne historyjki, jak tą o napadniętym przez zbójców. Według niego mieli przejść obojętnie obok leżącego kapłan i lewita, nasi ludzie. A kto się pochylił? Pobożny Żyd? Nie, Samarytanin. A kto to był Samarytanin? Żyd, który nie uznawał świątyni. Czy mówiłby tak wyznawca Jahwe i prawdziwy Żyd? Nie, Jezus to bluźnierca i podły zdrajca, który chciał zająć nasze miejsce, przejąć władzę i rozpocząć prawdziwe powstanie przeciw Rzymianom. Ale to byłaby katastrofa dla Izraela. Ja, Kajfasz, nie mogłem dopuścić, by cały naród runął w przepaść. Więc wołałem Sanhedryn i powiedziałem: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. W końcu posłuchali mnie, a pomógł mi sam Jezus. Któregoś dnia wtargnął do świątyni, zaczął wywracać stoły bankierów i handlarzy i wołać: dom ten jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. Myślałem, że zwariował. Zupełny szaleniec, niebezpieczny dla porządnych ludzi. Przy nim człowiek nawet w świątyni nie jest bezpieczny. Pomyślałem, że trzeba działać szybko, tym bardziej, że czułem, jak grunt osuwa się pod naszymi nogami. Interes świątyni był zagrożony, nie mówiąc już o mojej pozycji. Traciliśmy autorytet. Już nawet ci najbardziej oddani podejrzliwie nam się przyglądali i czekali, co zrobimy. Więc postanowiliśmy: trzeba go zabić. I to szybko. Nieoczekiwanie przyszedł do nas Judasz, jeden z jego uczniów, i powiedział, że wyda go nam. Cudownie. Odebrałem to jako znak od Boga. Myśleliśmy o czasie po świętach, ale tuż przed Paschą przybiegł Judasz i powiedział, że Jezus go zdemaskował. Jeżeli więc chcemy, by on sam nam pomógł, to musimy dziś pojmać Jezusa. Wysłałem zatem żołnierzy, a ci, pojmawszy Jezusa w ogrodzie oliwnym, przyprowadzili go do mnie. Szybko zwołałem całą radę, aby móc skazać Jezusa. Ale ci głupi świadkowie gubili się w swoich zeznaniach. Tyle im zapłaciłem, a oni nie potrafili wymyśleć kilku zdań, by oskarżyć Jezusa. Bałem się, że i tym razem Jezus wymknie się nam. Stałem więc i zapytałem: przysięgam Cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? On odrzekł: tak, ja Nim jestem. Zbluźnił, krzyknąłem i rozdarłem swoje szaty. Wygrałem. Pomyślałem: już jesteś martwy, Jezusie. Zaraz kazałem odprowadzić go do Piłata, by on wykonał wyrok. Podburzyliśmy też tłum, czego nie robią pieniądze, aby domagał się śmierci Jezusa. I udało się. Piłat skazał Jezusa, kazał go ukrzyżować. To było moje wielkie zwycięstwo. Ale zapamiętałem ten dzień jeszcze z innego powodu. Otóż około godziny 6:00 mimo dnia zrobiło się zupełnie ciemno. Nagle usłyszałem straszny grzmot. Przestraszony pobiegłem do świątyni i z przerażeniem odkryłem, że zasłona przybytku była rozerwana. Jak się to mogło stać? Do dzisiaj nad tym się zastanawiam, chociaż minęło już kilka miesięcy. Może dlatego nie daje mi to spokoju, bo ciągle są kłopoty z tym Jezusem. Najpierw było to zniknięcie Jego ciała z grobu mimo postawionych straży. Musiałem ich przekupić, by rozpowiadali, że to uczniowie wykradli ciało. A teraz stoją przede mną dwaj z nich, Jan i Piotr. Czy to czasem nie ten, który na moim dziedzińcu przysięgał, że nie zna Jezusa? A teraz ten sam człowiek tak odważnie występuje przeciw nam. Co się z nim stało? Już myślałem, że po śmierci Jezusa będzie spokój. Wszyscy się rozejdą i z biegiem czasu zapomną o nim. Ale minęło już przecież kilka miesięcy, a wieść o Jego zmartwychwstaniu głoszona przez uczniów rozchodzi się. Wam dwóm zakazuję przemawiać w to imię. Słyszycie? Powiedziałem. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Odpowiedzieli. Oni mi mówią, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi? A czy ja właśnie nie przemawiam w imieniu Boga? Czyż to wszystko nie uczyniłem w imię Boga? Dlaczego więc nie znajduję pokoju w sercu? Dlaczego wciąż myślę o Jezusie? Kim był? A jeżeli? 20 wieków później w małym miasteczku na południu Francji mieszkał Kajfasz. Miał na imię Filipi. Był synem właściciela potężnego zakładu wyrobów cukierniczych. Nie pracował, bo po co, skoro rodzice spełniali każdą jego zachciankę? Miał wszystko. Luksusowe mieszkanie, najnowszy samochód, wspaniałe ubrania. Wszyscy w miasteczku bali się go, pamiętając jeszcze historię młodego mężczyzny, który stracił pracę tylko dlatego, że stanął w obronie staruszka, któremu Filip kazał wyczyścić sobie buty. Życie bez pracy w tym rejonie to głodówka, więc mężczyźnie mającemu żonę i dwójkę dzieci nie pozostawało nic innego, jak wyjechać w poszukiwaniu pracy. Ta historia jeszcze bardziej utwierdziła Filipa w przekonaniu, że wszystko mu wolno. Co zechce, osiągnie. Więc kiedy pewnego dnia zauważył wychodzącą z zakładu dziewczynę, pomyślał, że musi być jego. Nosiła długie czarne włosy i miała na imię Maria. Była bardzo ładna. Zwykle dziewczyny prześcigały się, by być z nim, ale nie Maria. Ona na jego zaproszenie na wycieczkę za miasto grzecznie podziękowała, tłumacząc, że musi opiekować się chorym ojcem. Co ona sobie wyobraża, że jest jedyną dziewczyną w miasteczku? Pomyślał. Takich jak ona może mieć dziesiątki. A jednak zależało mu na Marii. Bolało go, że go odrzuciła i za punkt honoru postawił sobie zdobycie jej. Załatwił jej awans i teraz oczekiwał przed zakładem na podziękowania, tym bardziej, że wcześniej wysłał jej piękną sukienkę. Maria rzeczywiście, zauważywszy go, podeszła. Jest pan bardzo dobry dla mnie. Dziękuję, ale nie mogę przyjąć tego pięknego prezentu, powiedziała. Dlaczego? Zawołał zaskoczony. Bo ta sukienka nie pasuje do mnie. Jest zbyt piękna i droga, odpowiedziała. A więc znów go odrzuciła. Czyżby nie był przystojny? Ależ był. Albo czyż nie był wspaniałą partią dla każdej dziewczyny z miasteczka? Marzeniem, by być jego żoną? Tak, każdej, tylko nie Marii. Była dla niego miła, ale wyraźnie go omijała. Dlaczego? Za chwilę już wiedział. Przy warsztacie samochodowym podszedł do Marii młody chłopiec. Był cały wysmarowany, a jednak dziewczyna ani przez chwilę nie wahała się, by go objąć. Ich oczy, dłonie, usta, wszystko mówiło, że się kochają. Jak to możliwe, by Maria wolała zwykłego mechanika niż jego? Tego nie mógł jej wybaczyć. Następnego więc dnia zapowiedział jej, że jeżeli nie zerwie z chłopcem, straci pracę. Wiedział, ile znaczyła dla każdego mieszkańca praca w zakładzie, tym bardziej jeżeli opiekuje się chorym ojcem. W ten sposób mógł wygrać, a jednak przegrał. Maria sama odeszła z zakładu. Po raz pierwszy w życiu ktoś go nie posłuchał. Przecież to zniewaga. Co sobie inni pomyślą, zaczną go lekceważyć. Postanowił zatem zemścić się. Jeżeli nie chce być z nim, to nie będzie i z tamtym. Plan miał gotowy. Gdy chłopiec wracał wieczorem z pracy, Filip najechał na niego. Chłopiec przeżył, ale miał złamany kręgosłup. Do końca życia miał się poruszać jedynie na wózku. Kto chciałby mieć takiego chłopca? Podszedł więc do Marii w oczekiwaniu, że teraz rzuci mu się na szyję, ale ona płakała na wzmiankę, że teraz może śmiało zostawić kalekę i wyjść za niego, uderzyła go w twarz. Myślał, że to chwila buntu, złości, ale mijały dni i miesiące, a jemu wydawało się, że Maria jeszcze bardziej kocha tego kalekę. Woziła go na wózku, na spacer, do kościoła, nad jezioro. Chociaż kosztowało ją wiele sił ludzkich drwin i poniżenia. Ileż razy płakała, ile razy pot zalewał jej oczy, ile razy nie miała sił zrobić choćby jednego kroku. Nawet jej ukochany prosił, błagał, a w końcu zaklinał ją, by go zostawiła, by nie marnowała sobie życia. Została i wygrała jego i swoje życie. Pobrali się w kwietniu 1985 roku. Dziś mają trójkę dzieci. A Filip zrozumiał, że przegrał. Przegrał nie tylko Marię, ale całe swoje życie. Wkrótce zginął w wypadku. Jego samochód, dziwnie na prostym odcinku, zjechał z drogi i spadł w przepaść. Co jest lepsze? Przeżyć 33 lata porządnie, czy 80 lat byle jak? Jakie życie daje więcej? Krótkie, ale dobre, czy długie, ale niewiele warte? Czy życie należy oceniać jego długością, czy tym, ile w nim było sprawiedliwości, radości i dobra, a ile zła, smutku i egoizmu? Dobrze żyć to znaczy dużo mieć, wysoko stać, uznanym być, czy może otwarte serce mieć, przy Bogu stać i dobrym być? Jak żyć? Jak mam ja, Kajfasz, żyć? W roku 70, po nieudanym powstaniu Żydów przeciwko Rzymianom, ci zburzyli doszczętnie Jerozolimę, a świątynię spalili. Nie został nawet kamień na kamieniu. Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Czodo ma. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Czodo ma.